A było tak, że w 1939 roku, to może jeszcze opowiem ten epizod, ojciec został w Warszawie, jako że był poborowy, chociaż miał, choć nie był, znaczy nie był poborowy, bo miał niezdatny do służby, ale został w Warszawie z jakichś powodów, obrony Warszawy czy coś takiego, się pamiętam, koporowy. A myśmy, ja z mamą, wsiedliśmy w pociąg i pojechaliśmy na Wołyń. I po drodze nas Niemcy bombardowali, to co ja pamiętam już, że wyskakiwaliśmy z wagonów i biegliśmy w pole i ja pamiętam, że leżałem w bruździe, kartoflanej bruździe, a samoloty nad nami latały i pruli z karabinów maszynowych i rzucały bomby. Pamiętam, że z boku, przede mną, za mną były wybuchy i obsypywała mnie ziemia.
To
był wrzesień 1939 roku, tak.
Po co jechaliście na Wołyń? Bo wiadomo było, że tam...
Uciekaliśmy przed Niemcami. Ale Armia Czerwona wtedy była... miała pakt z Niemcami i oni jeszcze nie weszli.
Czyli to było przed 17 września?
Nie, to było po... Ale Armia Czerwona... Czekaj, może i weszła. Tak, masz rację.
No bo mnie to właśnie interesowało zawsze. I siedząc w Warszawie, we wrześniu 1939, to z jednej strony byli Niemcy, z drugiej strony Rosjanie, więc tak naprawdę nie było po co, dokąd uciekać, poza południem, tak? A duża część Polaków pojechała właśnie na wschód, nie wiadomych powodów.
Nie wiadomo z powodu, nie wiem, tego niestety nie wiem, czy z tego co pamiętam, to mieszkaliśmy u babci przez jakiś czas i ojciec do nas dojechał na rowerze, ojciec w ogóle duże trasy. Potem jeszcze opowiem, jaką inną miał trasę rowerową, ale dojechał po kapitulacji Warszawy, uciekł z Warszawy i przyjechał do nas. Jak przyszedł przez granicę, tego nie wiem, już tego nie pamiętam. Natomiast pamiętam, jak drugi raz przechodzili przez granicę, to potem opowiem. I przyjechał do nas i nie mieszkaliśmy w Ostrogu, tylko przeprowadziliśmy się do Równego. Przeprowadziliśmy się do Równego i ojciec wynajął mieszkanie w tym Równym i sam zaczął szukać pracy. A ja, jak już też pamiętam, byłem obrażony na Rosjan, że tutaj byli, ponieważ ja znałem rosyjski, to był mój język, że tak powiem, domowy, bo rodzice mieli hopla i w domu się mówiło, jak byłem malutki, w domu się mówiło albo po rosyjsku, albo po francusku. Ja polskiego się nie uczyłem, dopiero jak skończyłem te 5 czy 6 lat, jak poszedłem między dzieci, dopiero wtedy się nauczyłem polskiego. Ja z Rosjanami nie chciałem rozmawiać po rosyjsku, bo byłem na nich obrażony. To pamiętam doskonale, mimo że mnie częstowali jakimiś tam fruktami, wiesz, tymi, ale powiedziałem, że nie i odchodziłem. Natomiast zabawna jest historia z ojcem, który szukał pracy i poszedł do takiego pośrednictwa pracy. I pyta się urzędnik ojca, czy skończył szkołę podstawową. Ojciec mówi, że nie. On pomyślał, że napisał mało gramotnie. No dopiero potem się wyjaśniło, że jednak ma studia. I został ojciec...
Ale czekaj, to jak poszedł na studia bez szkoły podstawowej? Jak to było?
Słucham?
Jak poszedł na studia bez szkoły podstawowej?
Bo był w gimnazjum, wtedy ojciec nie poszedł do szkoły podstawowej. Nie było podstawówki, rozumiesz? A w Rosji była podstawówka. I później, jak się okazało, że on ma wyższe wykształcenie, to został zatrudniony jako inspektor w Rybsojuzie. To są gospodarstwa rybackie, które ojciec objeżdżał jako inspektor i tam sprawdzał, co tam sprawdzał, to ja dokładnie nie wiem, no w każdym razie jeździł. I opowiadał mi potem o tragicznych rzeczach, jak ci ludzie w tych sojuzach żyli. Na przykład jedli makuch. Makuch to są wytłoki buraczane, które jako pasza służyła do tego. Natomiast ludzie kradli i gotowali z nich zupę i jedli, bo nie mieli z czego żyć. Do naszego mieszkania w pewnym momencie został sprowadzony jakiś komandir rosyjski z żoną. Także dzieliliśmy to mieszkanie.
A duże to było mieszkanie?
Wiesz, pamiętam, że to były 2 albo 3 pokoje. 3 chyba pokoje było. Był jeden wspólny pokój z kuchnią. Właśnie to była taka duża kuchnia węglowa z piekarnikiem. To się nazywa duchówka. Zresztą moja mama już po wojnie mówiła do ojca, włóż to do duchówki. I ta gospodyni, ta żona tego komandiera siadała na podłodze wyciągała nogi i między, składła sobie talerz albo garnek i jadła zupę. No to moja mama mówi, że to są krzesła przecież, fotele, dlaczego on nie siada? A ona mówiła, 25 lat tak siedziała i przywykła. Wolała tak i przy stole jest, taka historyjka. I w 42 roku ojciec się wściekł, nie, w 40, przepraszam, w 40 roku, jeszcze przed wojną, ojciec się wściekł, że już ma dość tego, kupił parę koni, kupił, nie wiem, czy sanie, czy wóz, tego nie pamiętam, i tak jak na Dzikim Zachodzie taką, wsadził nas tam do środka, to znaczy mamę, mnie i psa, bo moja mama bez psa, prawda, nie mogła żyć. To był Cocker Spaniel, nazywał się Rex. O Rexie zresztą będzie długa opowieść jeszcze. I ruszył ku granicy na Bugu, tą parą koni. Pamiętam, żeśmy po drodze stawali w lesie, rozpalali ognisko i tam się pitrasiło, bo to kilka dni trwało. To był mróz, siarczysty mróz, bo to była zima. Między 40 a 41 rokiem, na pewno, bo to było jeszcze przed wojną między Niemcami a Związkiem Radzieckim. No i w końcu dobrnęliśmy do mostu granicznego. No i tam ojciec miał przygotowane jakieś walory i poszedł do tych pograniczników i z nimi załatwił, że nas i Rosjanie, i Niemcy przepuścili na drugą stronę. Oczywiście nie mieliśmy żadnych dokumentów, oczywiście na nic. I dalej już jechaliśmy w Generalnej Guberni i pamiętam jeszcze jedną historię, że zepsuł, to był chyba wóz. Zepsuł się ten wóz i już te konie nie mogły nas dalej ciągnąć. I ojciec poszedł. Nie było go chyba dzień albo dwa, a myśmy przy tym wozie w jakimś szczerym polu z mamą tam siedzieli. Na szczęście rodzice wzięli jakieś straszne pierznaty, jeszcze niebywałe kożuchy, także w ogóleśmy nie marzli. A jedzenia było na tyle, że można było na ognisko rozpalić i jeść. I po dwóch chyba dniach odnalazł swojego brata, mojego stryja Zdzisława, tego właśnie proboszcza w Koniec Polu chyba to się nazywa. On był proboszczem w Koniec Polu i ten proboszcz zorganizował wyprawę do Rosji. Pamiętam, że przyjechało cały tabun ludzi na koniach i jakieś sanie przyciągnęły. Przepakowali nas do tych sań i jeszcze galopem pojechali do tego właśnie mojego stryja.
Do koniec pola.
I stamtąd, już nie pamiętam jak, zdaje się, że pociągiem jakimś, dojechaliśmy do Warszawy. Przejechaliśmy do Warszawy i zamieszkaliśmy na ulicy Żurawiej 24, mieszkania 21, na pierwszym piętrze, telefon 8-16-50. Takie rzeczy pamiętam, nie wiem dlaczego. Ojciec mi mówił, pamiętaj ósemkę. Pamiętam, jak mnie to ojciec nauczył, jak zapamiętać. Zapamiętaj ósemkę. A jak pamiętasz ósemkę, to powiesz, że 2 razy ósemka to jest ile? 16. A 50 groszy się płaci za telefon. To zapamiętaj te trzy rzeczy. I do dziś to pamiętam. I tam mieszkaliśmy, mieliśmy bardzo ładne, na trzecim piętrze, bardzo ładne od oficyny mieszkanie, składające się raz, dwa, trzy, czterech pokoi, przy czym środkowy pokój, przechodni, to był duży salon z balkonem, łazienka, kuchnia i dwa wejścia, wejście dla panów i wejście dla służby. Myśmy tej służby nie mieli wprawdzie, ale powodziło nam się, ojciec pracował w jakiejś księgowości, czy w skarbówce, czy coś takiego w tym czasie, ale nie miał do czynienia ani z Niemcami, ani z AK, prawda? Bo, znaczy z AK miał jakieś kontakty, ale nie na zasadzie wojskowej, bo on się nie nadawał jako żołnierz. Trochę pobiegnę do przodu, w czasie powstania był attaché, był tfu, prasowym, nie attaché, jak to się mówi. Rzecznikiem prasowym komendy stołecznej AK. Znaczy chodził po ludziach i wygłaszał komunikaty wojenne. Zresztą to była dosyć czasami dramatyczna historia, to chyba do tego jeszcze wrócimy. Zbierał książki, miał piękny księgozbiór, bo ludzie wyprzedawali się z tych książek, on to kupował, bo musiał mieć, miał piękne książki oprawione w skórę. Mówię o tym dlatego, że potem będzie historia jeszcze o tych książkach. Miał piękne szafy w bibliotece, jeszcze do dziś pamiętam, oszklone w swoim gabinecie, a gabinet był bardzo duży. W ogóle mieszkanie było tak na oko około 100 metrowe. I w tym mieszkaniu ja pobierałem nauki na kompletach, tajnych kompletach. Więc drugą klasę przeszedłem u nas w mieszkaniu. Przychodzili moi koledzy. Jeden z moich kolegów to był sąsiad o dwa piętra niżej, nazywał się Felinek. Później z Felinkiem mieliśmy przygodę, bo myśmy mieli mieszkanie na trzecim piętrze i balkon, a na pierwszym piętrze, tak trochę z boku na balkonie, ktoś wietrzył kołdrę czy jakąś puchową pierzynę puchową czerwoną. I myśmy postanowili zrobić biało-czerwoną z tego. Tego żeśmy pluli na nią. Opluliśmy ją całkowicie, potem było lanie. Oczywiście obaj ojcowie lali nam. No to taka historyjka. I ja miałem swój pokój. Ten pokój, gabinet ojca i sypianie rodziców i ten duży pokój, w którym było pianino, bo moi rodzice postanowili nauczyć mnie grać. Ojciec poznał byłego rektora Akademii Muzycznej w Warszawie. Ja przyjeżdżał się z nimi ten profesor przychodził 2 czy 3 razy w tygodniu do nas, głównie po to, żeby zjeść obiad. I uczył mnie grać na pianinie. Po kilku tygodniach ćwiczeń gam i mogę zagrać u Scarlettiego wprawki, poprosił, żebym zaśpiewał gamę. Jak zaśpiewałem tę gamę, to profesor powiedział, wiesz co kochani, to już lepiej graj. No i ja, prawda, grałem. I tak było do powstania. Teraz powiem o, nim opowiem o powstaniu, to jeszcze może opowiem jedną zabawną historię. Mianowicie ojciec miał jeszcze sprzed wojny przyjaciela pana Nergiera, którego żona była moją matką chrzestną zresztą. I kiedyś obaj panowie wracali późnym wieczorem. Pan Nergier pracował w jakiejś takiej instytucji, która mu pozwalała chodzić po nocy, miał przepustkę, także mogli bezpiecznie, mimo godziny policyjnej, mogli bezpiecznie chodzić. No i przychodzili koło getta, koło bramy i w tej chwili zobaczyli, że brama się otworzyła od getta, wjechał jakiś pojazd do getta z jakimś takim szmuglem. Jacyś panowie podeszli do budki wartowniczej i odliczyli pieniądze, tym wartownikom dali te pieniądze. A ponieważ pan Nergier był pod dobrym już gazem, a mówił biegle po niemiecku, bo się wychowywał w Niemczech, wszedł do budki i powiedział po niemiecku, moja część. Tam ci bez słowa mu wręczyli plik tych pieniędzy. Ojciec Paweł nie zemdlał ze strachu, ale okazało się, że wszystko się dobrze skończyło. Tak, potem wybuchło powstanie. Z tego co ja pamiętam, pierwszy dzień powstania to śpiewaliśmy na podwórzu domu, w którym mieszkaliśmy, śpiewaliśmy roty, jeszcze Polska nie zginęła. Ojciec stał na balkonie i nie wiem skąd miał biało-czerwoną flagę i tą flagą machał. Potem się zaczął nam niknąć z oczu. Okazało się po jakimś czasie, że był tym prasowym rzecznikiem, prasowym komendy AK w Warszawie i chodził po mieszkańcach i wygłaszał komunikat, opowiadał co się dzieje na różnych barykadach, na różnych frontach i tak dalej. Powiem, wszyscy by się przenieśli właściwie do piwnic. Przy mieszkali na 3 piętrze, ale ponieważ Niemcy strzelali z armat, haubic różnych, tak zwanych krów, które dawały ogromne zniszczenia, to przeprowadziliśmy się do piwnic. Ponieważ ojca praktycznie nie było w domu, a moja mama była w ciąży z Natasią, urodziła zresztą Natasię 18 sierpnia, czyli w trzecim tygodniu powstania, we Wróblarni, to był taki szpital i jest zresztą tam do tej pory ośrodek zdrowia, na Marszałkowskiej, idąc od Alei Jerozolimskich, po prawej stronie, tuż przed Placem Zbawiciela, tak w głębi. Ponieważ mama tam była i mamy po urodzeniu Natasie nie chcieli puścić, bo mama miała dużo pokarmu, a inne kobiety pokarmu nie było, więc mama tam stała się niańką, karmicielką również innych dzieci. No i ja w tej sytuacji zostałem z naszym psem Rexem, zostałem pod opieką sąsiadów. Tak się dobrze jednak złożyło, że tuż przed powstaniem, znaczy jakieś parę tygodni przed powstaniem, zawitał do nas mój stryj ksiądz i przywiózł taką beczułkę smalcu, jakieś wędzone mięso, jakieś takie, powiedział, że tu u was będzie bezpieczniej, bo tam to zaraz się zacznie nawałnica i Bóg wie, co to będzie. No i dzięki temu, że mieliśmy w domu to jedzenie, to mieszkańcy tego całego domu dość dobrze sobie radzili, jeśli chodzi o jedzenie. No ja z Felinkiem byłem, mówiąc szczerze, ta opieka tych sąsiadów to taka była iluzoryczna, powiedziałbym trochę. Żeby ganiali po różnych zakamarkach, znaleźli się, pamiętam, zbiór bateriek, takie płaskie baterie, które już świetnie nam się rzucało w kierunku Niemców, chociaż do Niemców tam się nie zalatywało. Sytuacja była taka po kilku tygodniach, że na poczcie, to jest ta poczta przy Nowogrodzkiej, jeżeli się orientujecie, gdzie to jest, którego okna wychodziły wzdłuż Żurawiej. Tam byli Niemcy i wzdłuż Żurawiej strzelali aż do placu Trzech Krzyży. Natomiast były wykopane takie rowy łącznikowe, barykady stały na Żurawiej, także to było wielkiej krzywdy Niemcy nam nie robili. Oczywiście były różne zabawne historyki. Od frontu mieszkał w naszym domu mieszkał krawiec, który co chwila wystawiał manekin przez okno i Niemcy strzelali do tego manekinu, co wzbudzało naszą oczywiście radość. Pamiętam sytuację, była taka sytuacja, że ponieważ urodziła mi się siostra, ojciec przyszedł kiedyś, pojawił się kiedyś u nas i powiedział, chodź, pójdziemy odwiedzić mamę i twoją siostrzyczkę. I poszliśmy z ojcem kanałami, nie kanałami, tylko piwnicami, w stronę Marszałkowskiej, w stronę Placu Zbawiciela. O ile dobrze pamiętam, ta droga w jedną stronę trwała kilka godzin. No to nie była taka prosta droga, trzeba było kluczyć z różnych piwnic do innych piwnic. W końcu dotarliśmy do mojej mamy. Pamiętam, że moja mama miała łóżko na klatce schodowej, na podejście klatki schodowej między piętrami i miała przy sobie troje dzieci, które na zmianę karmiła. No jednym z tych dzieci była oczywiście moja siostra Natasza. Po tej wizycie wracaliśmy na Żurawią. I w którymś momencie w piwnicy, w dom, który był nad piwnicą, w której ja byłem wtedy z ojcem, trafiła jakiś duży pocisk, ten budynek się zawalił, grzebiąc nas, że tak powiem, w tej piwnicy. Wiem, że było bardzo ciemno, w ogóle w piwnicy było ciemno, tam były jakieś świeczki, coś takiego, i ojciec próbował zapalić zapałkę i mówił, że parzyła go zapałka w palce, ale płomienia nie było widać. Ja się zacząłem dusić od pyłu, ceglanego pyłu. Ojciec mi przystawił koszulę do twarzy, kazał oddychać przez koszulę i to było jakoś lepiej. No w każdym bądź razie spędziliśmy w tej piwnicy zasypani. Ojciec powiedział, że trwało to 8 godzin. Ja po prostu nie wiem, ile to trwało. Ojciec mówił, że było to 8 godzin, nim nas odkopano od góry. Pamiętam tylko, że w pewnym momencie zaczęło się robić szaro i światło dotarło do nas. Potem ludzie coraz większy otwór robili, także nas wyciągnęli z tej piwnicy. To było takie moje przeżycie. Jak ojciec poszedł, to spotkało mnie dwóch chłopaków, takich na oko, nie wiem, 16-17 lat, powiedzieli, co ty tak się tutaj nudzisz, może byś nam butelki z benzyną przynosił. I zaprowadzili mnie do jakiegoś takiego pomieszczenia, gdzie stały takie koszyki i stały butelki z benzyną i u góry tych butelek był jakieś coś tam było, co przy potarciu dawało płomień, coś w rodzaju takiej zapałki, pudełka zapałek. A jak to się rzuciło tą butelkę w klepka w czołg, to się ta butelka benzyna zapalała i ja to nosiłem. O, kilka, bo jak byłem małem, ja miałem wtedy przez 9 lat, to ja tam kilka butelek w takim koszyku niosłem, dopóki ktoś starszy, ktoś będzie rozsądny, żeby się pokalił. I powiedział, mały, co ty tu robisz? Idź do domu i wygonię mnie już i większych już sukcesów, że tak powiem, w powstaniu bojowych sukcesów nie miałem, chociaż przyczyniłem się w pewnym sensie. Pamiętam epizod dla mnie szczęśliwy, chociaż tragiczny. Mianowicie samoloty, które przylatywały nad Warszawę, rzucały flary na spadochronach. Te flary świeciły tak, żeby załoga samolotu wiedziała, gdzie rzucać, ja nie wiem, czy bomby, czy zaopatrzenie dla tego, to tego już nie wiem. W każdym razie jeden z takich białych, dużych dosyć, znaczy dużych, to takie średnicy, może metra, półtorej, spadochronu upadł po środku ulicy Żurawiej. Nie gdzieś za jakąś barykadę, tylko po prostu na odkrytym terenie. No i my z chłopakami postanowili zdobyć ją. Jak można zostawić taką świetną zabawkę, jaką jest taki spadochron. Ponieważ ja byłem najmniejszy i najmłodszy, to na mnie wypadło, że ja pobiegnę. Przebiegnę przez ulicę, chwycę biegnąc ten spadochron i wpadnę do bramy po drugiej stronie, a potem wrócę za barykadą do tego. No i tak się też stało. Poleciałem, ale wtedy Niemiec, który był na tej poczcie, o której wam mówiłem, że poczta była i strzelał wzdłuż marszałów, wzdłuż Żurawiej aż do placu Trzech Krzyży, zaczął do mnie prócz z karabinu maszynowego. I trafił mnie w głowę, tu mam taki ślad. Na szczęście parę centymetr czy dwa to by mnie zabił. Wpadłem do tej bramy naprzeciwko i nic już nie widziałem, bo miałem twarz zalaną krwią, oczy miałem zalane krwią. Ale kurczowo trzymałem w ręku ten spadochron, nie dałem sobie wydrzeć. Tam mnie zaczęli opatrywać, przebywać, nie wiedzieli, co się ze mną stało. Okazało się, że rana była powierzchowna, ale spadochron był mój. To był mój następny sukces. I tak przetrwaliśmy to powstanie do 3 października. Mama w międzyczasie wróciła z Nataszą do domu. To już mi się skończyły wtedy moje zabawy i zabawy w wojnie i chodzenie na barykadę, żeby zobaczyć, jak strzelają. No i 3 października było zawieszenie broni, a potem kapitulacja i wyszliśmy z Warszawy. I myśmy szli aż do Ursusa piechotą, w takich kolumnach. Ojciec, mama, Natasia i ja i pies Rek się chowali za pazuchą, bo moja mama nie pozwoliła tego psa zabić, chociaż było to, no ludzie mówili, jak to my nie mamy co jeść, umieramy z głodu, a pani tutaj ma psa. Ale ponieważ moi rodzice dzięki mojemu strzelowi, jak mówiłem, byli dobrze zaopatrzeni, to jakoś się udało tego psa przemycić. I w Ursusie, w hali fabrycznej, czy w jakimś takim magazynie, tych traktorów, czy coś takiego, jeszcze nie pamiętam, nie wiem co to było. Byliśmy przez 3 dni, zaopatrywało nas PCK, dawało nam chleb, wodę i coś tam jeszcze do jedzenia, do tego chleba. I po 3 dniach zaczęli wypuszczać nas z tej fabryki. Przechodziliśmy między, dochodziliśmy do takiego stołu, przy którym siedzieli, nie wiem, czy SS-mani, czy Wehrmacht, bo ja wtedy nie odróżniałem wtedy przecież tych szarż. I decydowali o każdym. W prawo, w lewo. W prawo to znaczy do roboty. W lewo to znaczy do obozu koncentracyjnego. A na wprost do wagonów. Więc moi rodzice wpadli na taki pomysł, że ojciec wziął Natasię na ręce i poszedł pierwszy. A mama stała i czekała, jaka będzie decyzja. Niemiec zapytał matę, a ojciec powiedział kaput. Pomyślał i prosto do wagonu wpuścił ojca. No i myśmy przeszli już bez kłopotu, bo przecież ja byłem gówniarz, łaba była młodo wyglądała, ale nie wyglądała na kurierkę, ani na bojowniczkę AK. Załadowali nas do wagonów odkrytych węglarek, odkrytych, bez dachów. I jechaliśmy do koniec pola, w końcu okazało się, że dojeżdżę do koniec pola, to jest Świętokrzyskie. Jechaliśmy tydzień albo 10 dni, tego nie pamiętam. Fakt był taki, że deszcz lał jak z srebra, wszyscy byliśmy mokrzy, tam miesięczna właściwie kawałek, ponad miesięczna Natasia była mokrusieńka, nie było pieluszek, żeby przewijać, to nic. No. I wyobraźcie sobie, że nawet kataru nie dostała. Pewnie przeżyła. Przeżyliśmy wszystkie w ten sposób, że ludzie zgromadzeni wzdłuż jazdy tego pociągu, a właściwie wtedy, kiedy stał w polu, bo wiecie, większość czasu ten pociąg stał, wrzucali nam jedzenie. I chleb, i coś, jakieś mięso, jakieś wędliny. A ci strażnicy, którzy nas pilnowali, właściwie machnęli ręką, nie protestowali. I to uratowało nas przed głodem, prawda, bo to przez tyle dni. Wyładowali nas w tym koniec polu i pamiętam, jak wyszedłem z tego wagonu, to po horyzont były furmanki. Chłopi przyjechali po raz. Nie wiem, jak to się stało. Ojciec może przez to się powołał na swojego brata, księdza. Myśmy zostali zakwaterowani u proboszcza. U tego proboszczaśmy tam mieszkali. Ale któregoś dnia ojciec przyszedł, powiedział, że dostał ostrzeżenie od AK, że go poszukuje bez ta gestapo. Więc skojarzyli sobie ojca, bo Niemcy prowadzili szczegółowo to, co każde imię i nazwisko było zapisywane, gdzie wypuszczali. I ktoś doniósł, że ojca poszukuje gestapo. Wobec tego ojciec powiedział, uciekamy. Wynajął furmankę, czy nie, to właściwie bryczka była chyba. I tą bryczką pojechaliśmy do Krakowa. Pojechaliśmy do Krakowa. Tam mieszkaliśmy też ojciec z jakimiś swoimi kanałami jakowskimi załatwił, że mieszkaliśmy u jakichś państwa w domu, gdzie bardzo nas mile przyjęto. Ale ponieważ Kraków się stał też niebezpieczny dla ojca, to pojechaliśmy tą furmanką przez obecną Nową Hutę, a wtedy to się nazywała Bogiła, 40 km od Krakowa do miejscowości Wawrzyńczyca. Wawrzyńczyce to jest taka długa, bardzo wieś, ileś kilometrów wzdłuż szosy, gdzie mieszkały dwie rodziny. Mierniczkowie i Miernikowie. I myśmy zamieszkali u Mierniczków. Bardzo nas miło przyjęli, chłopi, bardzo sympatycznie. I tam był syn w moim wieku, tego pana Mierniczka. Nie, był starszy o rok ode mnie, Janek, którym się oczywiście zaprzyjaźniłem i tam zacząłem chodzić do szkoły, ale nim zacząłem chodzić do szkoły, to przyszła zima, przyszedł styczeń i w styczniu Niemcy ustawili, chociaż to była wieś, która szła wzdłuż szosy, to za stodołami tej wsi ustawili jakieś armaty i robiło się na to sugestie, że będą się bronić. No więc strach padł na wszystkich. Pan Mierniczek nas wsadził do jakiejś tam piwnicy, ale nie minęła godzina 12 w nocy. Niemcy podjechali do tych armat, zabrali te armaty i pojechali. Także nie bronili. Jeszcze ciemno było, jak żeśmy zaczęli wychodzić z tych piwnic i słyszymy taki właściwie turkot, śnieg był, ale taki turkot, jakieś okrzyki. Okazało się, że zajechała kuchnia polowa, rosyjska, radziecka kuchnia polowa, przyciągnięta przez dwa konie. Na koźle siedział rosyjski żołnierz, pijaniusieńki i spytał, Germaniec jest? Na to była odpowiedź, nie ma, ujechał. A Berlin, gdzie? Pokazali mu na Kraków, więc pojechał za Krakowa. I koło 12 dopiero przyjechali kozacy konno. Przyjechali kozacy, mieli takie tutaj, tak jak kozacy, takie patrole tutaj na bluzach. A to było już 12 w południe, a ten z tym stągiem kuchnią był właściwie jeszcze w nocy. No i wtedy za tymi kozakami przyjechała armia, no i zaczęło się, prawda, wyzwolenie, prawda, tak.